Moim waszym gościem jest Sebastian Szubski, ultra kajakarz i trener. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć, Sebastian. Ja dziękuję, że przyleciałeś, bo Sebastian przyleciał do nas z Londynu, chociaż tak naprawdę jesteś z Bydgoszczy, więc jeszcze trochę masz kilometrów do siebie. No właśnie, co ty robisz w Londynie?
W Londynie byłem zbadać teren kolejnego challenge'u, do którego się przygotowuję. Poznać osoby, które mi pomagają w tym evencie. Czeka mnie dużo nowych rzeczy, których jeszcze muszę się nauczyć. I poznać też swojego aktualnego rywala, który się pojawił w trakcie przygotowań, żeby ustalić jakby zasady naszego wspólnego wyścigu dookoła Anglii.
No właśnie, to jest ten klucz, czyli wyścig dookoła Anglii kajakiem.
Tak, dokładnie.
Taki będziesz trochę nowy Aleksander Doba.
Taki jest plan. Taki jest plan docelowo. Małą łyżeczką idę w tym kierunku. Jeszcze mi daleko do pana Aleksandry. Aleksandra jakby no, to, co zrobił, to mi się wydaje, zostaje w historii bardzo długo. Ale w takim kierunku chcę iść. Taki jest mój plan.
Zawsze mnie interesuje i ciekawie, skąd jest taki pomysł, żeby takie wyzwania podejmować, bo rozumiem, że też chcesz pobić rekord Guinnessa.
Tak, rekord Guinnessa. Ja nie ukrywam, że wkręciłem się troszeczkę w bicie rekordów Guinnessa. Zaczęło się od tego, że mój ojciec miał dwa rekordy Guinnessa i gdzieś od dziecka już mi zostało to, że chcę się pojawić w księdze Guinnessa. 20 lat mi zajęło, żeby pobić swój rekord, który planowałem. To dosyć długa historia.
W trzech zdaniach. Jaki planowałeś pobić rekord i jak to się ma do twojej historii?
Ja byłem kajakiem wyczynowym. Trenowałem 16 lat wyczynowo kajaki, między innymi reprezentując kadrę Brazylii na Olimpiadzie w 2004.
Właśnie, bo dla tych wszystkich, którzy jakby ciebie może szerzej nie znają, to masz polskie i brazylijskie obywatelstwo,
tak,
prawda?
Obywatelstwo,
masz dwa obywatelstwa i właściwie wywodzisz się z takiej rodziny mega sportowej, takiej naprawdę też ultrasportowej, ponieważ twój tata jest trenerem kajakarzy w wielu różnych krajach i właściwie mógłbyś teraz całą listę wymienić.
Tak, mogę wymienić szybko. Nasza historia zaczęła się od tego. Ojciec i mama byli kadrowiczami, reprezentowali kraj w kajakach, ale ojciec zaczął karierę jako trener w Portugalii, był trenerem kadry. Później płynnie przyjechaliśmy do Brazylii, Chile, Grecja, Chiny i aktualnie ojciec jest w Holandii. No ja mieszkałem z rodzicami w Portugalii, w Brazylii i później nasze drogi się troszeczkę rozeszły, jakby ja zacząłem żyć swoim
życiem. A twój ojciec jest Brazylijczykiem?
Nie, tata jest z Bydgoszczy, mama jest z Modlina.
Mhm. Okej. Okay. Ciekawa historia rodzinna i ciekawa ta wycieczka wokół, bym powiedziała, dookoła świata prawie, że.
Tak, no tata na pewno. Tata no już...
Po tylu krajach.
Też jakby za rodzicami dużo, dużo podróżowałem, szczególnie jak mieszkałem w Brazylii, bo mieszkałem 6 lat w Portugalii, później 8 lat w Brazylii. Po karierze sportowej, można tak powiedzieć, tak naprawdę planowałem krótką przerwę, a skończyłem mieszkając 2 lata w Stanach jako niania.
Aha.
Więc to też jest kolejna ciekawa historia. I od 2006 roku jestem w Bydgoszczy, gdzie poznałem moją żonę. I no, prawie 20 lat osiadłem się w Bydgoszczy, ale też dużo podróżuję i jakby szukam wyzwań.
Jezus, ile wątków jest. I Brazylia to też ciekawy wątek do rozmowy, bo my z jednej strony znamy ten kraj, ale tak naprawdę myślę, że wiele o tym kraju też nie wiemy i pewnie nam za chwilę trochę rozjaśnisz. Ale wracając do tego głównego punktu, bo po to się też spotkaliśmy, czyli twoja podróż dookoła Anglii kajakiem i również pobicie rekordu Guinnessa. I teraz na chwilę się przy tym zatrzymam. Co jest takiego? Bo dla mnie to nie ma znaczenia, czy mam 28, czy ktoś przepłynął, nie wiem, jakiś dystans w przeciągu 28 sekund, czy w przeciągu 30 sekund. Nie widzę w tym większego sensu. Ja rozumiem, że sport, rywalizacja i tak dalej, ale coś musi być takiego, co powoduje, że ludzie chcą bić te rekordy Guinnessa. Co ci to daje?
Znaczy, co mi to daje? Zadowolenie na pewno, ale tak cofając się, troszeczkę mi się wydaje, że to jest pewne uzależnienie, które pojawiło się już od dziecka, tak? Czyli chcemy coraz szybciej. Ja później, zaczynając swoje wydarzenia 24-godzinne, no to później się zaczęło coraz więcej, czyli już nie starczyły mi wyczyny 24-godzinne, tylko zdecydowałem się między innymi przepłynąć całą Wisłę, gdzie to już trwało 5 dni. I później kolejna decyzja, podbić poprzeczkę Anglia, jak zacząłem szukać nowych rekordów, to pojawił się aktualny rekord Dougala, tak się nazywał aktualny rekordzista, który zrobił to w 40 dni. No i tak mnie
czyli
to...
Czyli przez jak i Anglię, tak? W 40
tak,
dni.
Tak.
I jaki jest twój plan, jaki jest twój cel? No 39 to w ogóle takie minimum pewnie.
Cel tak naprawdę jest przepłynąć, oczywiście no pobić rekord aktualny, ale skończyło się na tym z racji, że pojawił się rywal angielski, no to podstawowy cel to jest wygrać wyścig z Billem, czyli to jest jakby mój bezpośredni rywal, który robi bardzo podobne wyzwania. Zwycięzca prawdopodobnie zgarnie rekord Guinnessa, bo ścigając się we dwójkę na pewno podniesiemy poprzeczkę, tak, ale no nie ukrywajmy, jakby w takim wyczynie bardzo mocno jesteśmy uzależnieni od pogody i tutaj jakby jest klucz, czy jakby bycie sprawnym nie wystarczy, tutaj jakby będziemy mocno, szczególnie na północy Szkocji, dlatego też byłem w Anglii przebadać, porozmawiać z lokalsami, jak to wygląda, jakby dotknąć tego troszeczkę.
Bo planujesz to na czerwiec, chyba dokładnie tak. 1 czerwca rozpocząć ten wyścig i bicie rekordu Guinnessa też przy okazji, albo może i nie przy okazji. Więc jeszcze trochę jest czasu na przygotowania, za chwilę do tego wrócimy, ale bardzo często jak już podejmujemy pewne takie wyzwania, tym wyzwaniom jeszcze coś innego towarzyszy. Chcesz oprócz bicia rekordu Guinnessa, chcesz przepłynąć Anglię kajakiem? W jakim celu?
W celu też mówienia głośniej o chorobach psychicznych, które są wokół nas i troszkę wsparcia tego tematu. U mnie w rodzinie się bardzo mało o tym mówiło. Ja sam zachorowałem 15 lat temu na chorobę aktywną dwubiegunową. Od tego czasu jestem na lekach. Bardzo mało osób o tym wie, tylko najbliższa rodzina i znajomi.
To można powiedzieć, że prawie taki coming out.
Raczej zdecydowanie coming out. Jakby nie poruszałem tego tematu. Można powiedzieć, że przygotowywałem się do tego bardzo długo, bo tak po 10 latach byłem na to gotowy, żeby o tym powiedzieć głośniej. Ale no dużo rzeczy się wydarzyło, między innymi COVID. Też troszeczkę miałem przerwę od swoich wyzwań, więc wracając rok temu do kolejnej listy wyzwań, które mam, pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby wesprzeć ten temat.
Ludzie często nie wiedzą, z czym je, mówiąc tak kolokwialnie, je się ta choroba, a z czym musisz się zmagać, czy osoby, które chorują na tą chorobę, z czym muszą się zmagać. I mamy takie czasami standardowe myślenie, że jak ktoś w ogóle ma depresję, to albo siedzi w łóżku, albo jest przykuty, wiesz, do czterech ścian, nie wychodzi i tak dalej. Co powoduje, że jak zadzwoniłam do ciebie i słyszę przez telefon młodego, radosnego, uśmiechniętego, pełnego optymizmu człowieka, to masz takie wrażenie, okej, ten człowiek jest chory, jakoś tak, wiesz, nie dociera to. Jak ta choroba wygląda?
Znaczy, to jest coś, co zmagamy się na co dzień, jest to z nami cały czas. No, będąc na lekach, plusem jest to, że mamy pewne ograniczenia, czyli jakby nie wyjdziemy potem w tą granicę hipomanii-manii w teorii, ani też nie wpadniemy w głęboką depresję. Ale te wahania są na co dzień, one się pojawiają. No, nie ukrywam, że często się to ukrywa, tak? Ale no, te wahania są odczuwalne.
Czy chodzi o pewne wahania nastroju, tak? Że tak, jesteś albo na takiej zwyżce, albo po prostu wpadasz w mega dół. A jak to w ogóle u siebie?
Może mega dół nie, ale będąc na lekach, dół, tak? Czy na pewno jest to odczuwalne, że mamy gorsze okresy, dobre okresy. Niby to jest normalne, ale no...
Każdy z nas jest poddany jakiemuś nastrojowi. Ja wczoraj miałam gorszy dzień, dzisiaj czuję się fantastycznie. I można tego nawet u siebie, może nie tyle, że nie zdiagnozować, ale być może wielokrotnie pomijać, że mamy bardzo częste wahania nastroju. Jak ty w ogóle wpadłeś na to, a może ktoś ci podpowiedział, że nie wiem, może czas się przebadać, że jesteś chory?
Czy u mnie akurat miałem to szczęście, że pojawiło się to bardzo agresywnie, czyli bardzo, bardzo poważny atak manii. To też bardzo długa historia wokół tego, ale wolałbym o tym na razie nie opowiadać. Byłem 2 tygodnie w szpitalu psychiatrycznym w Kanadzie, bo tam się to wydarzyło.
Mania to jest ten okres radosny, taki twórczy, taki, że jesteś w takiej dużej euforii.
To już jest wszystko poza tym, nie? Jakby, czyli już euforia, wyjście troszeczkę spoza kontroli własnego ciała. Jakby, no, jakby to już tak jakby płyniemy troszeczkę, jesteśmy w swoim własnym świecie. Tak naprawdę wróciłem do Polski nie mając diagnozy od lekarzy. Zdiagnozowała mnie moja żona, która dała mi ulotkę od dwubiegunowej, przeczytałem, mówię, wow, to się wszystko się zgadza. No i od razu poszedłem do psychiatry. Od tamtego momentu biorę leki, ale pierwszy psychiatra też przypisał mi, a nie wiem, czy błędne, może nie błędne leki, ale takie, które mi nie leżały, nie pasowały mi, więc wpadłem naprawdę w głęboką depresję. Można powiedzieć, że pół roku byłem w depresji i dopiero jak poznałem panią, która mi przepisała odpowiednie leki, no to się wszystko ładnie
unormowało,
wyprostowało. No jestem na tych samych lekach od 15 lat. Wiem, że jakby ten lek utrzymuje mnie w tych
ryzach.
Tak, w tych ryzach. Tak jak mówiłem wcześniej, te wahania są. Znalazłem sposób na siebie. Na pewno jest to sport. Też byłem jakby w takim okresie, że nie uprawiałem sportu, bardzo dużo pracowałem i wiedziałem, że ten powrót do sportu pomoże mi, bo jakby krótko po w tym jakby okresie próby powrotu do zdrowia też szukałem informacji na temat dwubiegunowej. Materiałów po polsku prawie nie było, więc wszystko co znajdowałem to jako bipolar, dużo materiałów ze Stanów i taki jeden filmik bardzo do mnie przemówił, gdzie był aktor, który boksował i jakby dawało mu tą równowagę. No i też zdecydowałem, że pomalutku wrócę sobie do treningów, zacząłem od biegania, triatlon, później pojawił się crossfit stał się moją pasją. Aktualnie prowadzę klub crossfitowy już od 12 lat. Jestem trenerem personalnym i jakby no, funkcjonuję, mam się dobrze, ale musiałem na siebie znaleźć sposób. No, z drugiej strony nie polecam nikomu, żeby robił ekstremalnych wyczynów, jak ja aktualnie robię, ale to jest sposób, który ja sobie znalazłem dla mojej równowagi. Nie?
Czyli można powiedzieć, że poszedłeś w sport, ta taka była ucieczka trochę przed chorobą.
Ucieczka nie, wręcz odwrotnie. To było jakby znalezienie tej równowagi, więc jeśli ktoś nie uprawia sportu, no to jakby sport na pewno pomoże w dwubiegunowej. No i znalezienie tej równowagi, czyli regularne spanie, zdrowe jedzenie. No jak wiem, jak już ktoś ćwiczy, no to też próbuje cały ten background też wprowadzić.
Mhm. No to wielkie podziękowania dla twojej żony, która jednak też po pierwsze podała rękę, trochę jakby też ciebie zdiagnozowała i to spowodowało, że dalej możecie funkcjonować i normalnie żyć.
Znaczy, no zdecydowanie, jakby ja krótko po diagnozie, my byliśmy jeszcze przed ślubem, więc mimo to, że ona zdecydowała się ze mną wziąć ślub, co no myślę, że 99% osób by tego nie zrobiła. No naprawdę szacun dla niej.
Zdała egzamin.
Tak, no mnie wspiera mnie cały czas. Mimo to, że wszystkie challenge, które sobie wymyślam, nie do końca się leżą jakby dwubiegunowo, wyczyny 24 godziny albo kilkudniowe. Nie do końca, w teorii nie powinno to tak być, ale tak jak mówiłem wcześniej, to jest sposób, który znalazłem na siebie.
A dlaczego w teorii nie powinno tak być?
Z tego co mówią, jak powinniśmy jakby dążyć do schematu, wstajemy o tej samej porze, idziemy spać o tej samej porze, zdrowujemy, uprawiamy rekreacyjnie sport, nie wyczynowo.
Chodzi o to, żeby ten tryb życia był ustabilizowany, tak?
Tak?
Żeby właśnie były schematy. Rozumiem, że wtedy osoba, która choruje na tą chorobę, może utrzymać się w tych ryzach.
Tak, i ogólnie tak robię. Jakby ogólnie to jest schemat, który trzymam. I to mi pomaga z odstępstwami wyzwań, do których się przygotowuję. Jakby zauważyłem, że nie mając wyzwania, troszkę dryfuję i zbaczam z tej dyscypliny, którą potrzebuję. W momencie, gdy postawiam sobie cel, który daje tą kapkę adrenaliny, no to wtedy ja jakby wchodzę w ten tryb dyscypliny rzeczywiście i to mnie napędza. Niestety potrzebuję coraz mocniejszego bodźca wyczynów i wtedy rzeczywiście jestem w stanie się trzymać tej dyscypliny sportowej, zdrowej.
Poruszyłeś bardzo ważny temat bliskich, bo jest coś takiego, że jak słyszymy choroba dwubiegunowa, czy depresja, tak? Choroba dwubiegunowa, no to pojawia się jakaś bojaźń, tak? No boimy się, bo nie wiemy, z czym będziemy musieli się mierzyć, z osobą, z którą będziemy funkcjonować. Jak bardzo twoje życie się zmieniło w momencie, kiedy zachorowałeś?
Szczerze...
I pytanie jest jeszcze jedno, które też myślę, że może nas interesować. Czy to jest tak, że ta choroba przychodzi do nas nagle? W każdej chwili możemy zachorować? Czy mamy jakieś podłoże już, nie wiem, od dzieciństwa? A może ona jest z nami, ale w jakiś sposób jest ona ukryta, uśpiona? Jak to wygląda?
Nie chciałbym mówić jako z punktu specjalisty. Mi się wydaje, że nie miałem żadnych objaw przed moim atakiem manii. Gdzieś robiłem sobie analizy, próbowałem znaleźć powód, wręcz jakby moi rodzice nie do końca chcieli uwierzyć, że to jest jakby choroba, jakby unikali w ogóle tego tematu. Ja na początku szukałem dużo, czym to w ogóle mogło być spowodowane i tak dalej. No, mówią, że może być genetycznie, mówią, że może być właśnie przez ten zmienny tryb życia, ale no nie jest to do końca
zbadane.
Zbadane, tak mi się przynajmniej wydaje. W momencie, gdy znalazłem swoją ścieżkę, też nie ukrywam, że bardzo długo jakby no nie szukałem nowych rzeczy, czułem się dobrze, funkcjonowałem normalnie. Moje życie się bardzo mocno zmieniło od momentu, gdy poznałem CrossFit. Jakby czasami tak mówię, że to uratowało mi życie, no bo kontaktując się z ludźmi, rozmawiając, jakby funkcjonuję normalnie od wielu, wielu lat. Ale mimo to jakby ta choroba zmieniła moje życie. No nie mogę powiedzieć, że nie. Jakby zawsze w tyle głowy jest, że to jest ze mną, że nie mogę odstawić leków, szczególnie jak słyszę historię właśnie, że niektóre osoby poczują się dobrze, odstawiają leki i mają nawroty ataków manii albo ataków depresji, tak? Bo to zależy, są różne poziomy odejścia od tej choroby.
Wiem, że nie chcesz mówić akurat o manii, jak to u ciebie się objawiało. Mówiła o tym.
Znaczy objawiło w sumie raz.
Objawiło wtedy, kiedy mieszkałeś się w Kanadzie, tak?
Ja akurat byłem na wyjeździe w Kanadzie w pracy.
Ale na pewno, wiesz, słyszałeś różne też opowieści, być może nawet rozmawiałeś z osobami, które mają podobną chorobę. I na pewno też wiele na ten temat czytałeś. Jak to się objawia?
Znaczy, czytać nie czytałem dużo, bardziej szukałem materiałów, jak sobie poradzić z tą chorobą. Szukałem rozwiązania, a nie bardziej tego, skąd to się wzięło.
I taki okres manii może długo trwać?
Od kilku dni do kilku tygodni, jeśli się nie mylę. Może to być tak, że to się rozwija, napędza przez kilka tygodni. No, wracając do mojego przypadku, mi się wydaje, że to się rozkręcało nawet przez kilka miesięcy. Nie?
Czy to nie było takie jednoznaczne?
Nie.
Już teraz?
Zdecydowanie nie. Tak jakby ta końcowa wersja, tak, to było bardzo klarowne, ale to jakby się objawiało, rozkręcało dosyć długo.
Mhm. Jak zaakceptowałeś to, że będziesz prawie, że do końca, jeżeli tak możemy powiedzieć, tak, bo nie wiem, jak to inaczej ująć, ale że będziesz do końca życia na lekach?
Znaczy, trafiłem na bardzo fajną panią psychiatrę, która mnie wysłuchała, wysłuchała mojej historii, wytłumaczyła mi, jakie są skutki uboczne odstawienia leków, jak się poczuję dobrze, i przemówiło to do mnie. Nie wyobrażam sobie nie wziąć leków z bojaźni, że to może się powtórzyć. Wiem, ile mnie kosztowało to, żeby jakby no wrócić do takiego normalnego trybu, do normalnego funkcjonowania. Nie? Więc nie podjąłbym ryzyka nie brania leków. Tak? Jakby psychiatra aktualny, który rozpisuje mi leki, po prostu mówi, traktuj to jako witaminę C, tak, no bo wiemy, jemy witaminę D, E, C i tak dalej. No to jest po prostu malutka chemia w mózgu, której u osób z dwubiegunową brakuje. Mhm.
No właśnie, spory był, ja mówię, ucieczką celową, w takim sensie, że on ci pomógł, tak, ustabilizować też jakby siebie w tym okresie. Ale jednak podróż kajakiem na przykład dookoła Anglii, no to jest specyficzny też rodzaj wyprawy, na pewno zdecydowanie inny niż to, co robisz na co dzień. Czy ty się nie boisz, że wszystko wiem, że masz leki, że jesteś pod opieką oczywiście specjalistów, ale jest to jednak wyczyn, który nie będzie trwał 24 godziny czy 36 godzin, tylko jednak jest to wyczyn bardzo długodystansowy. No, mówimy pewnie nie o 40 dniach, bo chcesz pobić rekord Guinnessa, ale może to być 39, 38 albo może ciut mniej. Czyli ponad miesiąc ciebie nie będzie. Czy ty się nie boisz, że ta choroba może cię w nieoczekiwanym momencie dopaść?
Boję się. Nie ukrywam się, że się boję, tak. Mam to cały czas w tyle głowy. No, będę miał bliskie mi osoby przy sobie, które były przy tym, jak miałem atak manii. I myślę, że bardzo szybko potrafiłyby zdiagnozować, że coś się dzieje. Ja też przez tyle lat, bo to już jest 15 lat, zdążyłem poznać siebie, że coś się delikatnie dzieje, coś trzeba zmienić, a może by troszeczkę zwiększyć lek, coś takiego będzie. Więc oczywiście zdrowie najważniejsze, więc jeśli cokolwiek by się działo, to i żona, bliscy znajomi, ja też mam nadzieję, że byłbym w stanie zareagować na czas.
Pojedziecie tam całą ekipą? Kogo będziesz miał najbliższego przy sobie?
Główny support to mój przyjaciel Marcin Ornowski, który zamierza być, czyli udało mu się tak sobie załatwić z pracy, żeby być ze mną przez, no, prawdopodobnie to zależy, ile to zajmie, między 30 a 40 dni być cały czas ze mną. W pierwszych dwóch tygodniach będzie też przyjaciel Marcin Kasperski. No i ta druga osoba będzie się zmieniać, jeszcze jakby szukamy dalszej listy osób do supportu, tak? No bo nie ukrywajmy, to są dni, tygodnie. Prawdopodobnie przyleci żona Karolina, prawdopodobnie ten ostatni okres. Oczywiście też te do ustalenia. Mój ojciec na pewno się pojawi na kilka dni ze wsparciem. Już mamy datę mniej więcej, kiedy przypłynie promem z Holandii. No i zobaczymy. Jest też jakby duże zaplecze osób, które mi pomaga, które może będą na miejscu, nie będą, ale mamy spore zaplecze. Przyjaciel Tomek Hoppe już mi pomaga z social media, zdjęcia. No jest też tak, tworzymy team osób dookoła tego.
To wszystko świetnie wygląda w sensie opowieści, ale to też kosztuje.
Oj, zdecydowanie tak.
No i teraz pytanie, jak tutaj rozłożyć te koszty, żeby coś takiego spełnić? Nie wiem, potrzebowałeś na to sponsorów, potrzebujesz, jak to wygląda?
Znaczy, no, jak na razie wydaję z własnej kieszeni. Jutro dzisiaj rusza strona internetowa sebakajak.com. gdzie jest wszystko opisane, rzeczy, których już robiłem, co zamierzam zrobić. No i szukam wsparcia firmy do współpracy, która razem ze mną nie będzie tylko jakby pchała tą ideę, że można robić super wyczyn sportowy dookoła Anglii, ale też wspierać wybraną fundację i jakby głośniej mówić o chorobach psychicznych.
Mhm, czyli rozumiem, że cały ten dochód, który uda ci się zebrać, rozumiem, że przekażesz na rzecz danej organizacji.
Taki jest plan.
Taki jest plan. Takie czysto techniczne pytania przychodzą mi do głowy. Może nawet się uśmiechniesz.
się boję.
Płyniesz kajakiem. A co z potrzebami fizjologicznymi? Chcecie się siku. I co? Jak to wygląda?
Tutaj zależy, który to jest wyczyn. Bijąc rekord Guinnessa 24 godziny w 2019 roku, rekord był tak mocno wyśrubowany, to była moja piąta próba i wiedziałem, że tam nie mogę stracić ani jednej sekundy, więc potrzeby fizjologiczne numer jeden, po prostu człowiek robi pod siebie. Ja nie wysiadłem z kajaku ani razu przez całe 24 godziny. No więc to nie ukrywajmy, zapach nie był przyjemny, jak wsiadłem do motorówki po. A fizjologia oddzielna, nie mamy potrzeby w tak krótkim czasie. Po prostu się wyłącza. Płynąc Wisłę w tym roku przez 5 dni, no to tutaj można to bez problemu rozłożyć, po prostu podpłynąć do brzegu, wrócić. Okay. Więc tutaj jest okej. Okay. Będąc na oceanie, jest to jeszcze zagadka.
No właśnie, czyli do pewnego momentu masz to opanowane i przećwiczone. Pytanie, co będzie dalej. Potem będziemy cię pytać o dobrze. Jak sobie poradziłeś między innymi z takimi bardzo ważnymi, chociaż dla niektórych pewnie prozaicznymi rzeczami.
To fajnie, miałem pytanie, jak robiłem wykłady w szkole, to było najczęściej zadawanie pytanie.
No wiesz, no to jest...
Oswoiłem się z tym pytaniem.
A przy okazji nas trochę oswajasz, bo to jest też część tego sportu i też część tej rywalizacji. No pytanie też kolejne, też takie typowo techniczne, kwestia posiłków, kwestia tego, gdzie i jak będziesz spał, nocował, no jak to będzie przygotowane, żeby jednak...
Oczywiście, nadal to tworzymy, tak? Czyli można powiedzieć, jakby wiesz, mam puzzle rozrzucone z tematami i je jakby składam przez to, że będzie to wyścig już, a nie tylko wyzwanie moje versus Guinness, no to tutaj będzie trzeba niektóre rzeczy podkręcić troszeczkę. Zamiar jest na ten moment startować, jak tylko pojawią się pierwsze promienie słońca, płynąć do nocy i być cały dzień na oceanie. Trzeba zabrać jedzenie ze sobą i zjeść na falach. Teraz zależy, jakie będą warunki na wodzie. Czyli posiłki typu śniadanie w formie jajecznicy, owsianki, dużej ilości pieczywa odbywa się przed wypłynięciem. A na wodzie to już w formie żeli, batonów, jakiś rolek, sushi, kanapek. I tak to, taki jest plan, tak to mniej więcej będzie wyglądało. No herbatki sobie nie przygotuję. Troszkę jest zagadki, na pewno po kilku dniach też uda się nam to doszlifować.
Czy kiedyś powiesz sobie stop? Czy pobijesz rekord Guinnessa i będzie kolejny rekord, który sobie wyznaczy, żeby go pobić?
To jest śmieszna historia, bo zawsze do żony mówię, że to ostatni raz, nigdy więcej. Jakby to jest hasło przewodnie. Płynąc Wisłę w tym roku, przez 3 dni za każdym razem, gdy nie zadzwoniłem, mówiłem nigdy więcej i po prostu uśmiechała się, śmiała. No i 4. dnia coś kliknęło, że jakby, no nie wiem, coś się zmieniło w głowie, że już szukałem kolejnego wyczynu, kolejnego wyzwania. Już teraz chyba zacząłem sobie zdać sprawę, że to jest dopiero początek.
Mm-hmm. No to jeszcze dużo, to jeszcze kilka razy rozumiem, że się spotkamy.
Taki jest aktualny plan. No nie ukrywam, że wyzwanie przepłynięcie dookoła Anglii jest niebezpieczne, szczególnie w okolicach Szkocji, więc mam nadzieję, że to wrócę całe i bezpiecznie. Mm-hmm.
Chciałam się zapytać jeszcze o, ponieważ mieszkałeś parę lat, między innymi też w Brazylii. A co jest takiego nietypowego, co cię zaskoczyło? Pozytywnie, negatywnie?
W Brazylii szczególnie radość ludzi już od pierwszej sekundy. Nawet jeśli się nie jest w Brazylii, to spotykając Brazylijczyków, oni są po prostu inni.
Fajne jest... Słońce mają, nie szła.
Tak, ale nie wiem, jakiś jest gen, ta radość... Jest niesamowita i mieszkając tam, my się jakby dostosowujemy do tego, jesteśmy też inni, troszeczkę bardziej radośni, bardziej wyluzowani troszeczkę, więc przydałoby nam się troszeczkę więcej słońca w Polsce.
Mm-hmm. A tego słońca ci życzę przede wszystkim w czerwcu, w momencie, kiedy będziesz wyruszał kajakiem, wygranej ci życzę. No i to, żeby te pieniądze i w ogóle na rozgłos twojej wyprawy poszedł na promocję i zdrowia psychicznego i w szczytnym celu wsparły poszczególne organizacje i fundacje.
Dziękuję bardzo. Dzięki.